I razem z panem Franciszkiem Bocheńskim wyruszamy w podróż na Bliski Wschód z kolejną próbą zrozumienia tego, co tam się dzieje. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam wszystkich. Ostatnio w okresie świątecznym, a i troszkę wcześniej, jakoś w mediach panuje cisza, co mogłoby się wydawać, że na Bliskim Wschodzie zapanował pokój. Minister obrony rosyjski ogłosił ostatnio, że Syria została całkowicie oczyszczona z państwa islamskiego. Natomiast faktem jest, że Rosja dalej bombarduje tereny syryjskie, konkretnie Dar ez-Zor. Jak twierdzi, niedobitki państwa islamskiego. Fakt jest taki, że państwo islamskie straciło swoje dwa najsilniejsze ośrodki, to znaczy Mosul w Iraku i Rakkę w Syrii. Walkę podjęły różne siły. Między innymi zginęło mnóstwo ludzi w jednym i drugim miejscu. I to w większości cywilów. Walkę podjęły zarówno Stany Zjednoczone, jak Kurdowie, jak i Rosja jako sojusznik wojsk reżimowych el-Asada. Jak podaje statystyka, w poprzednim ataku, który rozpoczął walkę o Rakkę i był przeprowadzony przez Stany Zjednoczone i Kurdów, zginęło według różnych obliczeń od 1000 do 1500 osób cywilnych. Dokładniejsze statystyki mamy i to już walka już dawno była zakończona, jeśli chodzi o bitwę o Mosul, gdzie oblicza się liczbę ofiar od 5 do 8 tysięcy aż. Wydawałoby się, że jest spokój. Spokoju nie ma. Mało tego, cały Bliski Wschód zaczyna się ruszać.
Podam
kilka przykładów. Pierwsze to jest decyzja Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela, co oczywiście spowodowało już dużą reakcję ze strony Hamasu i w ogóle Palestyńczyków. Możliwa jest nowa intifada. Następnie nastąpił atak na meczet w Rauda na Synaju, meczet suficki. Jak podają różne źródła, podobno nie dokonało tego państwo islamskie. Natomiast wiadomo jest, że ten zamach dokonał tak zwany Wilayat Sinai, czyli prowincja Synaju, która oficjalnie uznaje zwierzchnictwo kalifa państwa islamskiego. W odwecie rząd Sisiego jeszcze nasilił, już dotychczas bardzo silne, represje na środowiskach muzułmańskich, szczególnie jeśli chodzi o braci muzułmańskich. Wiadomo, co jak zniszczył legalnie wybraną poprzedni rząd i jaka jest obecnie Egipt ogłosił, że dokonał wyroku śmierci na kilkunastu fanatykach z państwa islamskiego. To znaczy konkretnie chodzi o ten Wilayat Sinai. Sinai jest bombardowany przez lotnictwo egipskie. Jak wspomniałem, Rosja bombarduje rejon syryjski. Walki trwają. Co więcej, nikt nie zdaje sobie sprawy, co następuje po tak zwanym wyzwoleniu terenów zajmowanych przez państwo islamskie. Tak jak to było w Mosulu, a obecnie dzieje się w Rakce, tam wkraczają wojska reżimowe popierane przez różne oddziały milicji szyickiej, które tak z jednej, jak i z drugiej strony pragną się zemścić za te okrutne zbrodnie, które dokonywało na nich państwo islamskie. W związku z tym, tak jak było na przykład w Mosulu, te bandy, ja nazwę bandy, ale to oficjalne oddziały, ochotnicze oddziały szyickie, chodzą od domu do domu i strzelają, gdzie popadnie. Dzieją się rzeczy okrutne. Tak jak wspomniałem, statystyki obliczają, że od 5 do 8 tysięcy cywilów zginęło w Mosulu. Według danych Unii Europejskiej w wojnie syryjskiej, która trwa już 6 lat, od 2011 roku, zginęło 340 tysięcy. To są statystyki. Ale możemy sobie wyobrazić, co tam się dzieje. I to zaczyna się dziać gdzie indziej. W tej chwili oficjalna agencja, znaczy agencja oficjalnego rządu syryjskiego Asada, podaje, że tysiące byłych wojowników państwa islamskiego uciekają do Egiptu i do Afryki Północnej. Równocześnie pojawiły się apele, niby wystosowane przez kalifa Abu Bekra al-Baghdadiego, to znaczy pana Ibrahima al-Awada, bo tak się naprawdę nazywa. Podobno on zginął. To już te wiadomości powtarzane są od przeszłego roku. Nie wiadomo. W każdym razie został wydany rozkaz przez dowództwo państwa islamskiego, aby bojownicy państwa islamskiego kierowali się do Egiptu i na tereny Afryki Północnej, w tym, że mają zlecenie osiedlenia się, to znaczy opanowania pewnych terenów libijskich i stamtąd ekspansję na sąsiednie kraje. Czym są sąsiednie kraje? To jest Czad, to jest Sudan, to jest Niger, to jest Mali. Czyli to są tak zwane kraje Sahelu w większości. To są kraje szalenie biedne. Gdy tam zacznie się wojna, czyli po prostu strzelanina, będą bałagan, który rządy tych krajów sobie nie poradzą. Przypuszczalnie do tego dołączą się inne państwa, obce, tak jak to ma miejsce w tej chwili w Syrii, gdzie wszyscy walczą ze wszystkimi, gdzie zarówno Stany Zjednoczone, jak i Rosja, jak i Turcja, jak i Francja, po kolei wszystkie państwa zaczynają bombardowały Syrię. Teraz, co nastąpi, jeśli ten plan państwa islamskiego zostanie zrealizowany? Nastąpi nowy, potężny eksodus tak zwanych uchodźców. I to będzie wielki problem dla Europy. Pewne środowiska w Unii Europejskiej zdają sobie z tego sprawę. Starają się przygotować, ale tak jak widzimy na poprzednich przykładach, bardzo wątpię, czy zdołają temu zapobiec. W każdym razie, tak jak powiedziałem, sytuacja jest bardzo skomplikowana i wcale się nie kończy, jakby się mogło wydawać. Jeszcze chcę coś powiedzieć. Ostatnio Turcja ogłosiła, to znaczy konkretnie prezydent turecki, powiedział, że Bashar Asad to jest największy terrorysta i on sobie nie wyobraża Syrii powojennej z Asadem. Czyli jest możliwość walki, może nawet nieoficjalnej, tylko faktycznej, między wojskami tureckimi a wojskiem reżimowym Asada. Jakie są jeszcze inne wydarzenia? Innym wydarzeniem, oprócz wspomnianych w tej poprzednio przeze mnie deklaracji Trumpa o stolicy Izraela w Jerozolimie, to nie mam w tej chwili czasu na omówienie, bo to jest bardzo ciekawy temat, dlaczego Jerozolima jest tak ważna dla muzułmanów, jak i dla Żydów ogólnie, a konkretnie dla państwa Izrael. Drugą taką sprawą też jest sytuacja w Jemenie. o tym wspomniałem w poprzedniej audycji. Powiedziałem, że Jemen daleko od Polski, mało kto na to zwraca uwagę. Tam jest sytuacja najgorsza, można powiedzieć. Tysiące ludzi ginie, do tego jest szalona bieda, epidemie cholery. Ostatnio 4 grudnia został zabity prezydent, były prezydent Jemenu, Ali Abdullah Saleh. Informacje są różne. Jedni mówią, że zabiły go oddziały Hutich, to znaczy konkretnie organizacja Ansar Allah, Sojusznicy Boga, organizacja o kierunku religijnym, szyicko, odłamu zajdyci szyickiego, wspierana podobno, ale i chyba prawdopodobnie chciałem powiedzieć, przez Iran. Natomiast inne źródła mówią, że zginął w ataku ze strony lotnictwa amerykańskiego. Przypuszczalnie zabili go Huti, bo jego śmierć nastąpiła kilka dni po tym, jak zawarł tajny układ ze Stanami Zjednoczonymi przeciw tym oddziałom Hutich, które zajęły Sanę, których on był poprzednio sojusznikiem.
A Jemen jest ważnym strategicznie miejscem, a jeśli ważnym, to dla kogo?
Ważnym jest ze względu na porty, to znaczy Aden i Hodejda. Hodejda zresztą już zdobyta przez Huti też. Jest ważnym punktem strategicznym rejonu. Bo tam jest Bab el-Mandeb i tam idą trasy transportu naftowego. Ale tutaj sprawa w mojej ocenie wiąże się z kwestią próby zresztą coraz bardziej udanej, skonfliktowania Iranu z Arabią Saudyjską. W tej chwili Iran jest najbardziej i największym zagrożeniem dla Izraela. Arabski Ruch Narodowy praktycznie się zakończył. Nie ma zagrożenie jest ze strony Hizballahu w Libanie, bardzo dobrze zorganizowanej organizacji, nie tylko bojowo, ale także administracyjnie i cieszącej się dużym poparciem, ale wspieranego przez Iran. W tym momencie, jak Iran wspiera Hutich, to jest w interesie, tak w mojej ocenie, no nie wiem, bo ja nie jestem politologiem, ale jest w każdym razie w interesie Stanów Zjednoczonych, aby Arabia Saudyjska atakowała tych szyitów. Co być może wywoła reakcję ze strony Iranu, choć nie przypuszczam. Bo...
A gdybyśmy tak spróbowali powiedzieć sojusze, Ameryka, Arabia Saudyjska, Turcja, to są te państwa sojusznicze w regionie?
Trudno powiedzieć, bo sojusz oficjalny nie istnieje. Faktem jest, że Arabia Saudyjska realizuje politykę prowadzoną przez Stany Zjednoczone. To jest fakt. I właściwie tak jak na terenie Jemenu, to może nie równocześnie, ale w każdym razie zarówno uczestniczy lotnictwo w bombardowaniach, lotnictwo Arabii Saudyjskiej, jak i Stanów Zjednoczonych. Z tym, że na przykład Stany Zjednoczone zaczęły stosować jako nową broń drony, czyli zdalnie kierowane
samoloty
bez załogi. I to jeszcze żołnierze, ci prowadzący nie mają dużej wprawy i to się skończyło tym, że mnóstwo cywili zginęło. I to jest, według mnie, jest jedno z większych niebezpieczeństw tego, co się może zacząć. To znaczy stosowanie tej nowej broni.
Czyli...
A jeśli chodzi o Turcję, to trudno powiedzieć, czy istnieje sojusz. To są Wszystko zależnie od momentu i od celu. Na przykład można powiedzieć, że był sojusz walki z państwem islamskim, w której uczestniczyły wszystkie strony w sumie. Ale tego sojuszu praktycznie nie było. Jak podało ostatnio BBC, że przed atakiem na Rakkę Amerykanie zawarli tajny układ z państwem islamskim, dzięki któremu ponad 4 tysiące bojowników państwa islamskiego opuściło Rakkę, udając się na północne tereny Iraku z bronią, z pieniędzmi, ze wszystkim. Nie wiem, ile w tej wiadomości jest prawdy, ale w każdym razie to wskazuje i inne działania wskazują na to, że te sojusze są sojuszami okresowymi. Ale faktycznie sprawa wygląda w ten sposób, że Rosja dąży do utrzymania rządów Asada, czyli jeśli to nastąpi, to dalej będzie istnieć zagrożenie bezpośredniej pomocy przez terytorium Syrii dla Hezbollahu w Libanie i nieustannie olbrzymie zagrożenie dla Izraela. To jest cel Rosji. Celem Rosji jest utrzymanie rządu, aby utrzymać swój ostatni bastion wpływów na Bliskim Wschodzie. Natomiast Stany Zjednoczone dążą do obalenia rządu Asada. I zlikwidowania ostatniego przyczółku wpływów rosyjskich.
I wygląda na to, że tak to wszystko będzie się toczyć w 2018 roku, w którym ten konflikt, raz opisywany, raz nieopisywany przez media, będzie nadal trwał.
W mojej opinii tak, niestety. Mało tego, w związku z utratą tej bazy, gdzie państwo islamskie w Syrii i w Iraku no szalało po prostu, dokonywało mordów masowych i zdobywało coraz większe tereny. W związku z tym, jeśli rzeczywiście takie, to ja czytałem w wiadomościach z państwa islamskiego ten rozkaz udania się do Libii, stamtąd atakowania. Jeśli to nastąpi, to sytuacja się jeszcze bardziej zaogni niż jest dotychczas.
A czy sytuację w Europie wokół rozmaitych meczetów pan nadal obserwuje? Co tu się dzieje?
W tej chwili no, był okres świąteczny, więc trudno powiedzieć, ale jak to widzę, te służby specjalne państw europejskich nie mają wiadomości, mają, ale tych szejków, to znaczy imamów w różnych meczetach, w różnych opanowanych przez muzułmanów dzielnicach miast europejskich jest tak dużo i właściwie trudno im, według tego prawa europejskiego, trudno ich aresztować, czy coś, jak się coraz częściej się okazuje, to służby specjalne, czy tam Wielkiej Brytanii, czy Niemiec, czy innych państw, miały namierzonych tych terrorystów, a jednak ten zamach został dokonany.
A na zakończenie pytanie, czy ktoś do tych złóż gazów, który jest u wybrzeża Syrii, też u wybrzeża Libanu, czy ktoś już tam już ma nad nimi kontrolę?
Trudno mi powiedzieć w tej chwili, bo to się ciągle się w tej chwili ciągle jest przewala się, ale w każdym razie ten transport nielegalny ropy dalej istnieje.
I o tym ciąg dalszy tej historii nastąpi. Franciszek Bochański na pewno będzie wracał w 2018 roku do naszego studia. Przynajmniej na pewno, czyli mam taką nadzieję.
Bardzo... Ja powiem inshallah, czyli jak Bóg pozwoli, ale przypuszczam, bo w tej chwili był okres świąteczny, a jeszcze do tego mi się popsuł mi się laptop, że się zajmę źródłowym dojściem do informacji.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku. Na zegarze punktualnie godzina 8:00.